i z gorącej politycznie Warszawy do nie mniej gorącego, choć dziś i o tej godzinie z sennego Nowego Jorku przenosimy się, bo tam jest Tomasz Grzywaczewski, korespondent Radia Wnet. Dzień dobry.
Dzień dobry, witam państwa serdecznie.
A w Stanach Zjednoczonych rozpoczęły się rozmaite ataki terrorystyczne.
Tak, rzeczywiście, czwartek okazał się bardzo gorący i bardzo tragiczny. Doszło do dwóch zamachów. Pierwszy z nich miał miejsce pod Detroit i tam Amerykanin pochodzenia libańskiego, Ayman Ghazaleh, wjechał pick-upem do synagogi Temple, a następnie otworzył ogień z broni maszynowej do ochrony świątyni. Ranna została jedna osoba, jeden z ochroniarzy. Zamachowiec został zastrzelony, ale świątynia częściowo stanęła w ogniu. Tutaj takie nieoficjalne informacje wskazują, że ten mężczyzna miał podobno stracić członków swojej rodziny, w tym dzieci, w jednym z ataków Izraela na Liban. I również wczoraj doszło do ataku na Old Dominion University w stanie Virginia. Tam z kolei Mohamed Yalloh, również naturalizowany Amerykanin, co ciekawe, pochodzący tym razem z Sierra Leone, otworzył ogień do osób znajdujących się na uczelni. Zginęła jedna osoba, podpułkownik Brandon Shaw. Dwie osoby zostały ranne. Tutaj, co bardzo znamienne, napastnik służył wcześniej w Gwardii Narodowej, a jednocześnie 10 lat temu został skazany za próby wspierania państwa islamskiego. Także miał już wcześniejsze powiązania, czy takie sympatie islamistyczne i proterrorystyczne. Z kolei w miniony weekend w Nowym Jorku dwóch młodych zamachowców, 18 i 19 latek, rzuciło takie improwizowane ładunki wybuchowe domowej roboty w demonstrantów protestujących przed siedzibą, przed domem burmistrza Nowego Jorku, Zachrona Mamdaniego. Ci protestujący demonstrowali przeciwko islamizacji Nowego Jorku. Na szczęście te bomby nie eksplodowały. Tutaj podczas śledztwa jeden z zatrzymanych powiedział, że chcieli, aby liczba ofiar była większa niż podczas zamachu na maraton w Bostonie w 2013 roku. Obaj ci młodzi mężczyźni urodzili się już w USA, także są Amerykanami w drugiej generacji, w drugim pokoleniu. Ich rodzice z kolei pochodzą z Afganistanu i Turcji. Tutaj warto jeszcze dodać, że to już trochę starsza historia, ale już po rozpoczęciu ataków na Iran 1 marca Diagne, z kolei naturalizowany Amerykanin z Senegalu otworzył ogień do młodych ludzi przed barem w Austin w Teksasie. W tym ataku zginęły dwie osoby, a 15 osób zostało rannych. To byli przede wszystkim studenci. Także no, widzimy, że w Stanach Zjednoczonych zaczyna dochodzić do tych ataków terrorystycznych, przy czym to jest, myślę, istotne. Oczywiście ich na razie nie można powiązać w żaden sposób z aktywizowaniem tych uśpionych komórek irańskich. Tutaj władze amerykańskie zapewniają, że tego typu ewentualne tacy samotni strzelcy, czy właśnie takie terrorystyczne śpiochy, że oni są pod kontrolą amerykańskich służb. Natomiast mówimy o ludziach, którzy się, wie na to wskazuje, no w taki sposób być może nawet spontaniczny radykalizują. I to są właśnie naturalizowani Amerykanie. Także to nie jest tak, że to są na przykład nielegalni imigranci albo osoby, które wjechały na teren Stanów Zjednoczonych po to, żeby dokonać zamachów. To są amerykańscy obywatele. I wydaje się, że tego typu akty terroru zdecydowanie trudniej jest zwalczać. Zdecydowanie trudniej jest im zapobiegać. Też nie były jakieś zamachy, które były przygotowywane w taki bardzo, powiedziałbym, systematyczny, fachowy sposób. To nie były też duże uderzenia. To właśnie były pojedyncze osoby, które biorą karabin, biorą samochód i atakują, starając się zabić jak najwięcej osób, zanim w większości wypadków same po prostu nie zostaną zastrzelone.
I to jest najtrudniejsze do wychwycenia i złapania, bo to jest indywidualna decyzja. Ze złych informacji dla Stanów Zjednoczonych i prezydenta Ameryki jest jeszcze ta katastrofa samolotu cysterny, który się rozbił w Iraku.
Tak, dzisiaj doszło do katastrofy amerykańskiej latającej cysterny samolotu tankującego KC-135. W tym momencie nie wiemy, jaki jest los załogi. Trwa akcja ratunkowa. Prawdopodobnie doszło do powietrznego zderzenia z drugą latającą cysterną, która z kolei miała według nieoficjalnych doniesień bezpiecznie wylądować. Tutaj oczywiście no już za ten atak odpowiedzialność miała wziąć proirańska bojówka Islamski Ruch Oporu w Iraku, ale to można się domyślać, że do przyznania się może być wielu chętnych, którzy będą próbowali wykazać, że to faktycznie było jakieś uderzenie ze strony Iranu, jednak wydaje się, że prawdopodobnie doszło w tym wypadku rzeczywiście do nieszczęśliwego zdarzenia. No ale to jest, no niestety, jest duże ryzyko, że to zwiększy liczbę amerykańskich żołnierzy, którzy zginęli dotychczas w wyniku tych działań wojennych. Jak na razie potwierdzona jest śmierć 7 amerykańskich żołnierzy. To oczywiście będzie powodowało zwiększanie presji na amerykańską administrację, żeby ten konflikt zakończyć.
To w takim razie krótka informacja z amerykańskich mediów na temat stanu bitwy o Iran.
Myślę, że podstawowa informacja jest taka, że rosną obawy o to, że Stany Zjednoczone nie mają strategii. To znaczy, że nie wiadomo, jakie cele tak naprawdę chcą osiągnąć. Bo oczywiście militarnie ta wojna jest przez Stany Zjednoczone wygrywana i to w miażdżący sposób. Amerykanie pokazali nieprawdopodobną zdolność swojej machiny wojennej, w szczególności ataków powietrznych. Natomiast nie widać politycznego końca, także mamy sytuację wojny militarnie wygrywanej, ale politycznie w pewien sposób przegrywanej. Oczywiście Iran wychodzi z założenia, że każdy kolejny dzień osłabia poparcie dla amerykańskiej administracji, a przecież zapasem są wybory midterms. Tutaj też tą taką właśnie brak tej strategii zarzucają amerykańskiej administracji, w szczególności demokratyczni senatorowie. Ostatnio doszło do przesłuchania przed Senacką Komisją Obrony podsekretarza stanu w Departamencie Wojny, Elbridge'a Colby, no, który był, tak powiem kolokwialnie, grillowany przez senatorów, którzy no, próbowali mu, czy zarzucali mu, że tak naprawdę te działania są niezgodne w ogóle z Narodową Strategią Bezpieczeństwa, która wskazywała, że Stany Zjednoczone mają koncentrować się na zachodniej hemisferze, że są też niezgodne z wcześniejszymi wypowiedziami administracji mówiącymi o tym, że jednak kluczowy jest basen Indo-Pacyfiku i kwestia powstrzymywania Chin, a tymczasem mamy wojnę na Bliskim Wschodzie. No, wiele wskazuje na to, że tutaj mogło dojść po prostu tego do przeszacowania przez amerykańską administrację, czy niedoszacowania raczej, siły irańskiego reżimu, że Donald Trump liczył na to, że ten reżim się załamie, że będzie kolejny sukces, tak jak sukcesem była interwencja w Wenezueli, a tymczasem ten reżim zdaje się niezwykle odporny na te ciosy, odpowiada technikami terrorystycznymi, a jednocześnie jest przekonany, że po prostu może tę wojnę na polityczne, co ciekawe, wycieńczenie wygrać, bo oczywiście Amerykanie mogą tę wojnę prowadzić, jeżeli chodzi o zasoby materiałowe, bardzo długo, ale polityczne koszta mogą okazać się po prostu dla republikanów nieakceptowalne.
Ale powiedziałeś o militarnej przewadze Stanów Zjednoczonych, cieśnina Ormus zablokowana, rakiety z Iranu i z Hezbollahu lecą w kierunku Izraela, lecą w kierunku baz amerykańskich, systemy radarowe, tak jak mówią niektóre media, bo my tego nie wiemy, bo tam nie jesteśmy, są uszkodzone, więc tych informacji negatywnych dla armii amerykańskich też jest sporo.
Znaczy tak, oczywiście, no Amerykanie też ponoszą pewne straty, ale jednak one są niewspółmierne w stosunku do strat Iranu. No, tutaj z kolei Teheran stosuje bardzo skuteczną taktykę, no właśnie takich uderzeń, nazwijmy to quasi-terrorystycznych, a to dron uderzy na przykład jak w ciągu ostatnich godzin w drapacz chmur wysokościowiec w Dubaju. A to drony spadną na depozyty ropy naftowej w Omanie. Albo dojdzie do ataku na tankowce stojące w porcie, w zasadzie na redzie u wybrzeży Iraku. To wszystko oczywiście w skali tych ataków, to nie są paradoksalnie jakieś ogromne uderzenia. Natomiast one powodują ogromne właśnie polityczne i gospodarcze koszty związane z zablokowaniem cieśniny Ormus i wreszcie z tym, że po prostu każdego dnia na tej wojnie tracą państwa Zatoki Perskiej, które przede wszystkim tracą swoją wiarygodność jako tej bezpiecznej przystani dla kapitału, dla światowej elity finansowej. Także no, mamy do czynienia właśnie ze stratami bardziej politycznymi, więc te uderzenia Iranu, pomimo że no, w skali takiej militarnej one nie mają ogromnego znaczenia, oczywiście z całym szacunkiem dla wszystkich żołnierzy, nie tylko amerykańskich, ale już na przykład również żołnierza z Francji, którzy polegli w wyniku tych ataków, to nie są militarnie uderzenia znaczące. Natomiast politycznie mają one ogromny ciężar gatunkowy, a Republikanie nie mogą sobie pozwolić na kolejną niekończącą się wojnę, którą przecież, a takie wojny przecież sam Donald Trump krytykował. To również wywiera pewnego rodzaju presję wewnątrz samych republikanów i potencjalnie wewnątrz samej administracji. Zauważmy, że tak naprawdę od początku inwazji na Iran praktycznie nieobecny jest wiceprezydent J.D. Vance, który no oczywiście on się wypowiedział kilkukrotnie w mediach, ale on przestał grać pierwsze skrzypce. To jest też pytanie o to, jakie tarcia pojawiają się wewnątrz tej administracji.
To na zakończenie pytanie o koszty. Ta wojna kosztuje miliardy dolarów dziennie?
Tak, no to są miliardy dolarów dziennie. Dodatkowo dzisiaj mamy jeszcze uwolnienie rezerw 182 miliony ton ropy naftowej zostały uwolnione z amerykańskich rezerw strategicznych po to, żeby właśnie stabilizować ceny ropy naftowej. Także te koszta są oczywiście bardzo duże, choć absolutnie no, akceptowalne z punktu widzenia amerykańskiego budżetu obronnego, z punktu widzenia amerykańskiej gospodarki. Tylko znowu wracamy do kosztów politycznych, bo przecież bardzo łatwo jest powiedzieć, że Donald Trump obiecywał, że America first, że pieniądze będą płynęły do Amerykanów, biorąc pod uwagę, że no, społeczeństwo amerykańskie mierzy się z szeregiem wewnętrznych kryzysów, z upadkiem klasy średniej, z upadkiem klasy pracującej, tak ją nazwijmy, po prostu robotników, tych tak zwanych niebieskich kołnierzyków, z kryzysem w systemie opieki zdrowotnej. W związku z tym no, bardzo łatwo jest zadać pytanie, dlaczego te pieniądze wydawane są na bombardowanie Iranu, a nie na ratowanie amerykańskiego społeczeństwa. I to jest kolejny koszt polityczny.
I z tym pytaniem zostawiamy słuchaczy Poranka Wnet. Tomkowi Grzywaczewskiemu życzymy dobrych snów. Jest godzina 7:30. Dziękuję za rozmowę.